Rozdział pierwszy. Dzień nie do końca doskonały. Dobry początek to połowa sukcesu, głosi jedno z moich ulubionych, nieprawdziwych haseł motywacyjnych. Drugie brzmi, czasami trzeba po prostu skoczyć w przepaść. Skrzydła wyrosną ci po drodze. To hasło widziałem akurat kiedyś na tle obrazka przedstawiającego wilka. Trochę mnie to zaskoczyło, bo co prawda nie jestem fachowcem od królestwa zwierząt, ale o ile mi wiadomo, żadnemu wilkowi nigdy skrzydła nie wyrosły. Na całe szczęście, jeżeli wilki kiedyś nauczą się latać, to będzie game over. Zbyt dużo uwagi poświęcamy kwestii rozpoczynania. Skutek jest taki, że nie zajmujemy się tym jednym, najważniejszym dniem, który częściej niż jakikolwiek inny dzień przekreśla nasze szanse na urzeczywistnienie celu. Przez pierwszych 41 lat mojego życia ani razu o tym dniu nie słyszałem. Żyłem w tej samej błogiej nieświadomości, co ci nierzeczywiści ludzie do dziś zamieszkujący plażę, na której kręcono Szczęki. Film Szczęki 2 w ogóle nie powinien powstać. Powinien nosić tytuł Grupa mieszkańców okolic nadmorskich przeprowadziła się do Ohio, gdzie nie ma rekinów. Pewnie kiepsko by to się mieściło na afiszu, ale dawałoby nadzieję, że uda się uniknąć kolejnej katastrofy z rekinem w roli głównej. Poświęcamy mnóstwo czasu na planowanie naszych celów. Ale nowe buty sportowe, nowe koncepcje dietetyczne i nowe biznesplany konsekwentnie przyćmiewają nam ten jeden dzień, który ma największe znaczenie. Ten jeden dzień, za którego sprawą już nie mogę kupować czarnej fasoli w Costco. To nie sklep mi zabrania, chociaż być może faktycznie czasami za bardzo się objadam darmowymi próbkami. Jednego razu częstowali w sklepie ciasteczkami Oreo. Akcja musiała zostać zorganizowana z myślą o tych 7 Amerykanach, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji spróbować tego wypieku. Rozmowa z osobą obsługującą stoisko przybrała dość dziwaczny obrót, ponieważ musiałem udawać, że marka jest mi zupełnie nieznana. Jak to się nazywa? Sandwich na bazie ciasteczka czekoladowego? Nie, nazywa się to Oreo. Czy ja to w ogóle poprawnie wymawiam? Jakże zabawna nazwa. Fasoli nie mogę kupować dlatego, że w Costco sprzedają ją wyłącznie w ilościach hurtowych. Nie da się wziąć jednej puszki. Trzeba od razu kupić 1000. To naprawdę dużo, ale z jakiegoś powodu co najmniej raz w roku dochodzę do wniosku, że potrzeba mi aż tyle fasoli. Zaczynam ćwiczyć i postanawiam podejść do sprawy poważnie. Przypominam sobie, że Timothy Ferris w książce 4-godzinne ciało poleca jeść na śniadanie jajka, czarną fasolę i szpinak z dodatkiem kminu rzymskiego i sosu salsa. Gdy zaczynam przetrząsać szafki w poszukiwaniu czarnej fasoli, moi domownicy reagują ciężkim westchnieniem. O nie, znowu to samo. Wiedzą, że przez następnych 12 dni z rzędu będę codziennie jeść czarną fasolę. Dlaczego tylko przez 12? Ponieważ 13 dnia nagle nie znajdę czasu, będę miał jakieś spotkanie albo wyruszę w podróż biznesową bez podręcznej puszki fasoli. Jeden dzień przerwy mi wystarczy, żeby zarzucić całe przedsięwzięcie. Gdy rytm raz zostanie zaburzony, potem już nie udaje się go przywrócić. Wynik już nie jest idealny, więc dalej nie warto się starać. To zaskakująco powszechne podejście do kwestii błędów. Kiedy się rozmawia z ludźmi o tym, dlaczego porzucili swoje cele, odpowiedzi są zawsze podobne. Zrobiły mi się zaległości, których już nie udało mi się nadrobić. Różne życiowe sprawy pokrzyżowały mi plany. Projekt zboczył z obranego kursu i potem już nie udało się wrócić na właściwą drogę. Za pomocą różnych słów autorzy tych uzasadnień wyrażają w istocie jedną i tę samą myśl. Zrezygnowałem, gdy tylko przestało mi iść doskonale. Na jeden dzień zarzuciłeś dietę i nagle dochodzisz do wniosku, że to wszystko bez sensu. Rano zabrakło ci czasu, żeby coś napisać, więc chowasz tę swoją niedokończoną książkę do szuflady. Zgubiłeś paragon, więc postanowiłeś już nie zaprzątać sobie głowy odnotowywaniem wydatków za ten miesiąc. Nie nabijam się z twojego perfekcjonizmu. Sam wielokrotnie padłem jego ofiarą. Pewnego razu w lutym przebiegłem 120 kilometrów. Potem w marcu udało mi się przebiec 114, a w kwietniu pokonałem 117. Jak myślisz, ile przebiegłem w maju? 13, a w czerwcu niespełna 5. Dlaczego? Ponieważ gdy tylko moje wyniki przestały być idealne, dałem sobie spokój. Perfekcjonizm każe nam wierzyć w wirtualną bzdurę na temat celów. Mówi, jeśli coś nie idzie idealnie, daj sobie spokój. W tym kłamstwie tkwi jednak nadzwyczajny geniusz. Nikt przecież nie mówi, kiedy przestanie iść idealnie. To by przecież sugerowało, że w praktyce nic nigdy nie idzie idealnie. Perfekcjonizm sprytnie mówi, jeśli nie idzie idealnie, sugerując ci niejako w ten sposób, że masz szansę pokonać całą drogę aż do grobu na 100%. Tu się pojawia problem. Ponieważ nikt przecież nie chce urzeczywistniać swoich celów na czwórkę, ani tym bardziej na trójkę. Chcemy mieć same piątki, zwłaszcza jeśli jakiemuś projektowi poświęcamy sporo czasu i uwagi. Bez większego zastanowienia rezygnujemy więc, kiedy tylko stwierdzimy jakiś błąd czy niedoskonałość. Co więcej, w wielu przypadkach rezygnujemy z pomysłu z wyprzedzeniem, jeszcze nim przystąpimy do jego realizacji. Wielu ludzi przecież w ogóle nie przystępuje do realizacji nowych planów. Wolą nie mieć nic, niż mieć coś tylko połowicznie. Nie potrafią sobie wyobrazić żadnego innego stanu poza stanem doskonałym, a jeśli nie mają szans na jego osiągnięcie, nie decydują się nawet na pierwszy krok. Zanurzają się wówczas w tej gęstej mgle, która spowija ich pytanie, a jaki to ma w ogóle sens? Jeśli nie spróbuję, to na pewno nie będę musiał mierzyć się z porażką. Na etapie gromadzenia materiałów do tej książki przeprowadziłem internetową ankietę, w której 1000 osób odpowiadało na pytanie, czy kiedykolwiek zdarzyło im się odrzucić jakiś pomysł dlatego, że wydawał im się nie dość dobry. Dopuszczałem do siebie myśl, że być może tylko mnie wrodzony perfekcjonizm skłania do szybkiej dyskwalifikacji wielu różnych pomysłów. Tymczasem ponad 97% respondentów odpowiedziało na moje pytanie twierdząco. Nie bardzo wiem, jak ci to powiedzieć, ale nie masz szans na idealny wynik. Z wielką przykrością muszę cię uprzedzić, że na pewno coś ci się nie uda. Zupełnie niewykluczone, że wiele rzeczy ci się nie uda. Na początku coś może ci się zupełnie nie udać, być może potkniesz się już o linię startu. Nic w tym złego. Dlaczego? Dlaczego zachęcam cię do otwarcia się na niedoskonałość? Choćby dlatego, że niedoskonały wynik cię nie zabije. Czasem nam się wydaje, że jest inaczej. Czasem brak postępów porównujemy do katastrofy kolejowej. Moje plany się wykoleiły, nie potrafiłem ich przywrócić na właściwy tor. Wykolejony pociąg to poważna sprawa. W tego typu wypadkach często giną ludzie, a straty sięgają tysięcy dolarów. Czasem potrzeba wielu dni, a nawet wielu tygodni, żeby wszystko wróciło do normy. Nic takiego na pewno się nie stanie, jeśli przez jeden dzień nie będziesz pracować nad osiągnięciem swojego celu. Na pewno nie. Nikt nie umrze. Koszty powrotu na wyznaczony tor nie sięgną 400 tysięcy dolarów. Naprawa szkód nie będzie się ciągnąć tygodniami. Po drugie, tolerancja na niedoskonałość ma zasadnicze znaczenie dla każdego, kto zamiast wiecznie tylko rozpoczynać, chce zacząć konsekwentnie kończyć. Ludzie ze skłonnością do ciągłego rozpoczynania zarzucają swój pomysł, gdy tylko zdarzy im się dzień nie do końca doskonały. Po co dalej się starać? Passa została przerwana. Już lepiej ponurzać się w niepowodzeniu. Wczoraj wieczorem zaszalałem podczas kolacji, więc równie dobrze mogę zaszaleć teraz przy śniadaniu, a potem podczas lunchu i znów przy kolacji. Równie dobrze, might as well, to jedno z najbardziej niebezpiecznych sformułowań w języku angielskim. W polskim zresztą też, a z jakiegoś powodu moje książki tłumaczone są na polski, jeszcze zanim ukażą się po hiszpańsku. Pozdrawiam z Krakowa. Sformułowania równie dobrze jakoś nigdy się nie używa w odniesieniu do rzeczy pozytywnych. Nikt jakoś nigdy nie mówi, równie dobrze mógłbym pomóc tym sierotom, ani równie dobrze mógłbym posadzić coś zdrowego w ogrodzie społecznym. Stwierdzenie to stanowi na ogół wstęp do wywieszenia białej flagi. Zjadłem jedną porcję frytek, więc równie dobrze mogę zjeść ich 1000. Tego typu rzeczy mówimy zwykle w dzień nie do końca doskonały. Ten dzień wpływa potem na nasze dalsze losy. Domyślasz się, w którym z 30 dni mojego kursu najwięcej osób rezygnuje? Większość pytanych wskazuje na dzień 23 lub dzień 15. Jakże się mylą. Największą liczbę rezygnacji odnotowujemy w drugim dniu. Tak, właśnie tak. Ludzie najczęściej przestają otwierać wiadomości z opisem ćwiczeń w drugim dniu. Dlaczego właśnie wtedy? Ponieważ niedoskonałość dochodzi do głosu bardzo szybko. Na pewno nie jeden raz zdarzyło ci się usiąść w poniedziałek rano przy biurku i pomyśleć. Jest dopiero 9. Jak to możliwe, że mam już takie zaległości? Czy to znaczy, że cały tydzień mogę spisać na straty? Niedoskonałość jest szybka jak błyskawica, a my zwykle rezygnujemy, gdy tylko się pojawi. Właśnie dlatego ten nie do końca doskonały dzień ma tak duże znaczenie. To od niego zależy, czy uda ci się osiągnąć cel. Liczy się to, co zrobisz po tym, jak raz postanowiłeś nie iść biegać. Liczy się to, co zrobisz po tym, jak raz nie wstałeś wcześniej. Liczy się to, co zrobisz po tym, jak w pojedynkę zjadłeś całe pudełko pączków. To właśnie tego dnia się okaże, czy pozostaniesz w gronie tych, którzy tylko rozpoczynają, czy jednak uda ci się doprowadzić sprawę do końca. Osiągnięcie celu mniej przypomina podróż pociągiem na drugi koniec kraju, a bardziej zabawę w zderzających się samochodzikach w parku rozrywki. Czasem uda ci się pokonać całą trasę bez żadnych przeszkód. Nikt nie pojawi się na twojej drodze i nawet przez chwilę będzie ci się wydawało, że jedziesz szybko. Będą jednak i takie dni, w których niczego nie da się przewidzieć i w których za sprawą zupełnie niewiarygodnego ciągu zdarzeń nagle wylecisz gdzieś na bok albo utkwisz w gromadzie innych aut i nagle stwierdzisz, że przez to wszystko istotnie się cofnąłeś. Takie rzeczy będą się zdarzać. Nie będzie idealnie. Jest jednak coś nawet ważniejszego niż doskonałość. Jest coś, co ci się przysłuży znacznie bardziej niż perfekcjonizm. Chodzi o marsz naprzód pod sztandarem niedoskonałości. Odrzuć tezę, że dzień nie do końca doskonały to wyznacznik porażki. Ta teza jest po prostu fałszywa. Możesz spróbować jeszcze raz. Dzisiaj, jutro, w przyszłym tygodniu. Niestety perfekcjonizm umiera powoli. Dzielnie się trzyma i bywa bardzo niebezpieczny, ponieważ czasem chowa się za maską biegłości. Część osób zapewne słucha tego rozdziału z poczuciem pewnego wewnętrznego niepokoju, ponieważ im się wydaje, że przeciwieństwem perfekcjonizmu jest porażka. To jednak nieprawda. Po drugiej stronie osi mamy szczęśliwy finał. Oto bowiem zarówno w tej książce, jak i w życiu stoimy przed wyborem. Możemy otworzyć drzwi z napisem zakończono, za którymi czekają nieprzewidywalne przygody, możliwości i historie. Napis na drugich drzwiach głosi zaś perfekcjonizm. Gdy się je otworzy, naszym oczom ukaże się ceglany mur frustracji, wstydu i niespełnionych nadziei. Najgorsze jest w tym wszystkim to straszliwe uczucie, że coś się zaczęło, ale tego się nie skończyło. Wraz z wyznaczeniem celu składasz sam sobie pewną obietnicę. Zrzucisz kilka kilogramów, pozbędziesz się niepotrzebnych rzeczy z szafy, zaczniesz pisać blog, zadzwonisz do starego znajomego, wyznaczasz cel i w tym momencie w duchu składasz sobie obietnicę, która zostaje złamana, jeśli tobie się nie uda osiągnąć celu. Oto oszukałeś tę jedną osobę, z którą spędzasz w życiu najwięcej czasu. Siebie. W pewnym momencie, po iluś tam złamanych obietnicach, zaczynasz w siebie wątpić. Nic w tym dziwnego. Gdyby ktoś umówił się z tobą kilkanaście razy na kawę i kilkanaście razy nie przyszedł, też byś stracił do tego kogoś zaufanie. Gdyby rodzic obiecał ci, że cię odbierze z treningu, a potem by cię nie odebrał, straciłbyś wiarę w niego. Gdyby szef obiecał ci awans, a potem raz po raz się z tego wymigiwał, przestałbyś mu wierzyć. Dlaczego ludzie tak często rezygnują ze swoich noworocznych postanowień? Bo w zeszłym roku też nic im z tego nie wyszło. Podobnie jak rok wcześniej, 2 lata wcześniej i jeszcze rok przed tamtym rokiem. Jeśli raz po raz rezygnujesz, to w pewnym momencie rezygnacja przestaje być jedną z opcji, którą się bierze pod uwagę przy wyznaczaniu sobie celu, a staje się elementem twojej tożsamości. I to jest okropne uczucie. Nieosiągnięte cele zapisują się w naszej pamięci mocniej niż te osiągnięte. Nie potrafimy o tym zapomnieć. Dręczy nas ciągle poczucie, że czegoś nie dokończyliśmy. To jednak coś więcej niż tylko uczucie. To zadrapanie na płycie, to dziura w drodze, to wieczna pamiątka po tej niezakończonej sprawie. Takie właśnie ponosimy skutki, gdy wyznaczamy sobie jakieś cele, a potem pozwalamy, aby życie pokrzyżowało nam plany. Tymczasem nie ma na świecie wspanialszego uczucia niż zakończenie jakiegoś projektu, który jest bliski naszemu sercu. Rozpoczęcie starań z pewnością wywołuje chwilowy wybuch euforii, ale to nic w porównaniu ze szczęśliwym finałem. Medal zdobyty w pierwszym ukończonym biegu na 5 kilometrów z pewnością zachowasz na pamiątkę. Nie będziesz myśleć o tym, jaki uzyskałeś czas. Najważniejsze, że ci się udało, przekroczyłeś linię mety i w ten sposób udowodniłeś, że warto było trenować. Dyplom, pierwsze pieniądze zarobione z własnej działalności, wizytówka z tytułem partner, sukces może być niewielki lub spektakularny, ale to nie skala się liczy. Liczy się to, że dotarłeś do końca. To niezwykłe uczucie. Problem z perfekcjonizmem polega na tym, że wyolbrzymia on błędy, a minimalizuje postępy. Nie pozwala wierzyć w trwale osiągany sukces. Każe nam postrzegać cel jako domek z kart. Wystarczy jeden niedoskonały element, aby cała konstrukcja się rozsypała. Nawet drobne potknięcie oznacza całkowitą klęskę. Perfekcjonizm mąci ci w głowie. Każe ci bowiem mierzyć zbyt wysoko. Pewnie można by wskazać 1000 różnych powodów, dla których 92% postanowień noworocznych nigdy nie zostaje spełnionych. Największe znaczenie ma jednak coś zaskakującego. Otóż wyznaczając sobie cel, chcemy czegoś lepszego. Chcemy wyglądać lepiej, chcemy czuć się lepiej, chcemy być lepsi. Nagle jednak się okazuje, że lepsze nam nie wystarczy i chcemy najlepszego. Nie wystarczy nam drobna poprawa, liczy się tylko potężny i natychmiastowy sukces. Kto chciałby brać udział w biegu na 5 kilometrów, skoro można biec w maratonie? Kto by się zadowolił szkicem fabuły do książki, skoro można napisać trylogię o zakochanych wilkołakach, zombie z kosmosu? Tytuł: Pełnia Księżyca, Pełnia Miłości. Komu wystarczy 10 000 dolarów, skoro można by zarobić 100 000? Postanowiłem poszukać prawdziwych przykładów dotyczących prawdziwych ludzi, więc zacząłem rozpytywać o perfekcjonizm wśród znajomych na Facebooku. Ktoś napisał tak: w mojej głowie pojawia się myśl, że coś mógłbym zrobić. Fascynuje mnie to, więc zaczynam się oddawać marzeniom. Z początku wierzę we własne możliwości, mam poczucie, że wiem, co robię. Moje marzenia stają się coraz śmielsze, myślę o doskonałości. Wtedy nagle wzbiera we mnie poczucie, że się nie nadaje, bo przecież nie potrafiłbym tego robić na takim poziomie. Wtedy moje marzenie umiera, a cel odchodzi w zapomnienie. Co najlepsze, to wszystko na ogół odbywa się tylko w mojej głowie. W rzeczywistości nigdy nawet nie zaczynam niczego robić. Nawet jeśli z natury nie masz skłonności do takiego myślenia, to literatura z gatunku goń za marzeniami, osiągaj swoje cele, z pewnością będzie ci taki właśnie kierunek podpowiadała. Jeden z autorów książek motywacyjnych zachęca czytelników, aby wyobrazili sobie film, na którym robią doskonale to, co chcieliby robić lepiej. Zwracam uwagę na słowo doskonale. Ten wyobrażony film miałbyś sobie odtwarzać w głowie wielokrotnie, a w pewnym momencie masz nawet wejść w kadr, żeby doświadczyć poczucia doskonałości. Zgodnie z zaleceniem po zakończeniu seansu obraz należy zmniejszyć do rozmiarów krakersa. Kiedy pierwszy raz przeczytałem tę instrukcję, kiedy się dowiedziałem, że miałbym przedstawić mój cel w postaci wyobrażonego krakersa doskonałego, wybuchnąłem gromkim śmiechem. Od razu się domyśliłem, do czego to zmierza. Jak się okazało, domyśliłem się słusznie. Teraz włóż ten miniaturowy ekran do ust, przeżuj go i połknij. Jeśli czasem się zastanawiasz, dlaczego książki motywacyjne nie do końca do ciebie przemawiają, przypomnij sobie tego wyobrażonego krakersa, który rzekomo pomoże ci urzeczywistnić twoje cele, jeśli tylko go zjesz. Im bardziej zabiegasz o doskonałość, tym mniejsze masz szanse na osiągnięcie swoich celów. Zdaję sobie sprawę, że to się wydaje sprzeczne z intuicją, ale właśnie taki wniosek raz po raz wyciągają badacze w tej kwestii. Cieszyłbym się, gdyby to wystarczyło, aby uciszyć wiecznie dręczące nas demony. Niestety z perfekcjonizmem wcale nie tak łatwo jest się rozprawić. On nie daje się tak łatwo wykorzenić. Pozostaje wczepiony głęboko w pokłady podświadomości i trudno jest się go pozbyć. W tej książce będę jeszcze nie raz wspominać o perfekcjonizmie, przedstawiając go jako naszego wroga numer jeden. Perfekcjonizm stara się ze wszelkich sił odwieść cię od pracy nad wyznaczonym celem. Przy każdej nadarzającej się okazji kopie cię po łydkach, podkrada ci drobne i każe ci wątpić w siebie. Skąd wiem? Ponieważ on tak robi z każdym, kto próbuje coś osiągnąć, ze mną też. Nie należy jednak tym się przejmować. Wiemy przecież coś, czego większość ludzi nie wie. Dzień pierwszy nie jest najważniejszym dniem naszej podróży do celu. Najważniejszy jest dzień nie do końca doskonały. To czasami przykre, czasami bolesne. Jeśli jednak nauczysz się znosić ten drobny dyskomfort, to powinieneś sobie z tym dniem poradzić. Będziesz wówczas w stanie dotrzymać danego sobie słowa, będziesz w stanie doprowadzić swoje sprawy do końca.